supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. W każdą środę o 18.15.
Supermocne na antenie Radia Poznań. Dziś bohaterką naszego programu jest Martyna Faustyna Zachorska, absolwentka Wydziału Anglistyki UAM, tłumaczka, doktorantka na kierunku językoznawstwo w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze UAM, autorka książki Żeńska końcówka języka, która ukazała się nakładem wydawnictwa poznańskiego w 2023 roku, twórczyni roku w plebiscycie o Feminim Influence Awards, też 2023. I mogłabym tak jeszcze wymieniać i wymieniać i wymieniać, ponieważ tych tytułów na pani koncie jest mnóstwo. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jest mi bardzo miło gościć tutaj na antenie Radia Poznań. Nie powiedziałabym, że jakiś tych tytułów jest specjalnie dużo.
Ale można powiedzieć, ja sobie myślałam, zapraszając panią do programu, że program Supermocne to właśnie program o takich kobietach jak pani. Zajmuje się pani tematem feminatywów, który nadal budzi ogromne emocje. Dla wielu ludzi jest niewygodny, dla wielu ludzi bywa śmieszny, bywa trochę niezręczny. I wydaje mi się, takie są moje odczucia osobiste, że trzeba być niezwykle odważną kobietą, żeby ten temat publicznie, głośno i wyraźnie poruszać. Tak jest?
Myślę, że z jednej strony tak jest, dlatego że feminatywy wciąż są takim tematem, który wzbudza ogromne kontrowersje i jest przedmiotem polaryzacji. Sprawia, że dzielimy się na jeden obóz i drugi obóz. Niestety stały się też tematem politycznym, co tylko potęguje tę polaryzację. A to sprawia, że nie jest łatwo być popularyzatorem, popularyzatorką nauki, mówiącym o tym zagadnieniu.
A feminatywy przecież z polityką nic kompletnie wspólnego mieć nie powinny.
Jak wszystko może być polityczne, język też jest sprawą polityczną, natomiast samo zagadnienie, feminatywy same w sobie powinny raczej przynależeć do dziedziny gramatyki, a nie do dziedziny polityki.
A skąd tyle w ogóle sporów właśnie o język i te żeńskie końcówki?
Z jednej strony moja hipoteza jest taka, i opisuję ją w swojej książce, że te feminatywy odnoszące się do zawodów prestiżowych wprowadziły na nowo, czy też spopularyzowały polityczki. Najpierw była to Izabela Jaruga-Nowacka, a później Joanna Mucha. I w Polsce jest tak, że polityka nas dzieli szalenie. Sprawia, że jesteśmy tak spolaryzowani, że kiedy jedna strona zrobi coś, cokolwiek, wprowadzi coś nowego, jakąś nową ideę, nowe słowo do obiegu, to my, którzy się z tą stroną nie utożsamiają, natychmiast uznajemy to za zło i powód do obśmiania, skrytykowania, zhejtowania, obrzucenia błotem. I niestety też jest tak, że polityka jest w Polsce takim tematem, który mimo, że jest poważny, to jest pretekstem do żartów, do tworzenia memów, skeczy kabaretowych. To jest wszystko bardzo lubiane przez nas. My lubimy żart polityczny od lat przecież. Przecież kabaret polski się na tym opierał, na aluzjach politycznych. I wciąż chętnie słuchamy takich skeczy, czego dowodzi ostatnia popularność skeczu Wigilia, kabaretu Neonówka, który został przyjęty z ogromnym entuzjazmem wśród widzów. I to jest tak, że każda nowa rzecz wprowadzona przez polityków i polityczki staje się takim przedmiotem żartu, nie?
Ale końcówka języka damska, żeńska końcówka języka, to nie jest przecież nowa rzecz.
To nie jest nowa rzecz, ale te formy odnoszące się do zawodów prestiżowych po prostu w pewnym momencie wydawały się nam czymś nowym. Forma ministra przecież formą, no, przecież była czymś względnie nowym, a każda nowość pociąga za sobą różne reakcje i to jest rzecz naturalna, bo nigdy żadna nowość nie przyjmie się wyłącznie z entuzjazmem. Będą różne głosy i to jest coś absolutnie normalnego.
Gdybym panią zapytała o historię tych żeńskich końcówek, to kiedy one pojawiły się w polskim języku po raz pierwszy?
Istnieje taka teoria, że feminatywy są starsze niż język polski, ponieważ występowały w języku prasłowiańskim, z którego się polszczyzna wywodzi. Przez lata nie było ich aż tyle, co dziś, bo po pierwsze nie było aż tylu zawodów, co dziś, a po drugie, no, kobiety miały ograniczoną możliwość uczestnictwa w życiu społecznym, w życiu publicznym. Do wielu zawodów wywalczyły sobie dostęp dopiero pod koniec XIX wieku. Wtedy, kiedy wywalczyły sobie prawo do edukacji uniwersyteckiej. Wtedy właśnie wkroczyły na rynek pracy do zawodów, które wcześniej były zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn, na przykład do zawodów prawniczych. Wtedy się pojawiły pierwsze adwokatki na przykład.
Przy zawodach prawniczych, zostając na chwilę, jest taki jeden zawód, w którym ciężko o tą damską końcówkę. Mówię tutaj o sędzim. Mhm. Kiedy mówimy sędzina, jest to nazwa żony sędziego.
To znaczy tak, jeśli chodzi o żonę sędziego, to mnie zastanawia ten upór, z którym przywoływany jest ten argument, że jest to żona sędziego, dlatego że mamy XXI wiek. Już trzecią dekadę XXI wieku, pierwszego stulecia i nie definiujemy już kobiet tym, kim są ich mężowie, jaki zawód wykonują ich mężowie. Wyjątkiem jest tutaj prezydentowa, bo to jest rzeczywiście taka funkcja, która jest, że tak powiem, odmężowska, tak? I wyłącznie, ale też prezydentowy. No, ciekawa jestem, co będzie w polskim języku, jeśli wygra Kamala Harris, tak? Bo w języku angielskim będzie on wtedy pierwszym dżentelmenem, bo dzisiaj jest drugim dżentelmenem. Sam stworzył i wprowadził do słowników tę formę. Miał ten przywilej bycia pierwszym, ale sam mówi, że pierwszym, ale nie ostatnim. I jeżeli Kamala Harris zostanie prezydentką, czy też prezydentem Stanów Zjednoczonych, no to będzie on pierwszym dżentelmenem. Czy w Polsce taka forma się przyjmie? Mamy pierwszą damę, ale też mówimy o niej prezydentowa, tak? No to będziemy mieć pierwszego dżentelmena. Czy będzie, kim on będzie? Prezydentowym? To będzie też jakaś taka zagwozdka, która się pojawi, jeśli demokraci wygrają.
Ale język jest żywy i otwarty też na różnego rodzaju zmiany, które się w nim właśnie pojawiają w odpowiedzi na różnego rodzaju sytuacje, jak choćby ta.
Oczywiście i w ogóle to pojawienie się tych feminatywów odnoszących się do prestiżowych zawodów też stanowiło odpowiedź na zmianę społeczną. Bo to zazwyczaj jest tak, że pojawia się jakaś zmiana i język musi za nią nadążyć. Ja lubię porównanie z wynalazkami. Najpierw się pojawia wynalazek, a później musimy go nazwać. To nigdy nie jest odwrotnie, czy też zazwyczaj nie jest odwrotnie, bo nie mówimy nigdy tutaj, szczególnie w nauce. Nigdy nie możemy być czegoś kategorycznie pewni. I jeżeli chodzi o feminatywy, to tak, no pojawienie się wyrazu na przykład adwokatka, czy magisterka farmacji, no stanowiło odpowiedź na pojawienie się kobiet w tych zawodach.
A jak to jest jeszcze z tą sędziną? Można używać? To jest błąd?
Ja nie lubię wypowiadać się na tematy okołoprawnicze, ponieważ nie jestem prawniczką. Ja się dostałam na prawo, ale w ogóle nie pojawiłam się ani razu na wykładzie, bo po prostu dostałam się tam w razie W. Poszłam, bo wszyscy poszli, ale nie pojawiłam się na wykładach, więc zostałam z tego prawa wyrzucona, więc się nie wypowiadam na tematy prawnicze, bo wiem też, że środowisko prawników, prawniczek jest bardzo konserwatywne. Bardzo i bardzo wyczulone też na takie nawet drobne zmiany. I myślę, że tutaj warto zapytać prawnika albo prawniczkę. Możemy zapytać na przykład Sylwię Gregorczyk-Abram, która działa na rzecz praw człowieka. Jest adwokatką, ale też zajmuje się takimi sprawami jak prawa kobiet. W mediach społecznościowych również, więc można ją zapytać. Ja uważam, że mamy XXI wiek i nie określamy kobiet nazwami zawodów ich mężów. No, nie słyszymy o już tak często o doktorowych, czy o profesorowych, czy o psychologowych, tak, dziekanowych. No, nie mówimy tak, więc dlaczego mielibyśmy mówić o sędzinie jako żonie sędziego? Mamy na przykład taką formę krawcowa, nie? Krawcowa oznaczało kiedyś żonę krawca, a kobieta, która wykonywała zawód krawcowej dzisiejszej, była określana mianem krawczyni. Dzisiaj krawcowa to nie jest żona krawca, jest to krawcowa, czyli forma żeńska od wyrazu krawiec. Tak samo szefowa. Dzisiaj nie mówimy na żonę szefa, szefowa, tylko na kobietę, która ma na przykład swoją firmę, jest jej szefową, tak? Jest to forma żeńska od szefa. Szefowa kuchni też na przykład. nie żona szefa kuchni, tylko szefowa kuchni.
Zarządzająca całym zespołem ludzi. No to mamy tutaj takie, można powiedzieć, spory i dyskusje, ale wspomniała pani wcześniej o tym, że te prestiżowe zawody nadal są uznawane za bardziej prestiżowe, jeśli mają męską końcówkę, czyli co, prestiż jest męski?
Tutaj dotykamy kwestii, która nie jest kwestią związaną z językiem. No, to nie jest spór już na poziomie tego, czy to jest poprawne, czy niepoprawne. Tutaj dotykamy kwestii psychologicznych i społecznych. Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby dana końcówka, dany sufiks miał konotację z większym prestiżem bądź jego brakiem. Też ta sama końcówka, to potocznie mówimy oczywiście końcówka, ma w jednych wyrazach na zrazie, a w drugich zupełnie nie. No, mamy na przykład aktorka, doktorka, fryzjerka, żołnierka. Norweszka i psycholożka powstały w ten sam sposób, bo wiemy ze szkoły podstawowej, że je wymienia się na rzet, nie? Mamy psycholog, psycholożka, Norweg, Norweszka. Potem mamy matematyczka, informatyczka. Jedna nam zgrzyta, a druga nie. Z informatyczką jest problem, bo tak słyszałam, że jeżeli ktoś mówi o sobie informatyczka, to pojawiają się różne komentarze. Natomiast matematyczka nas jakoś specjalnie nie razi, może dlatego, że każdy miał z nią styczność w szkole. I jednak nauczycielka to nie jest zawód, który w społeczeństwie odbierany jest jako wysoce prestiżowy, mimo że jest jednym z najważniejszych
i najtrudniejszych
zawodów.
Czyli można powiedzieć, że to jest kwestia czasów i przyzwyczajenia.
To jest kwestia naszych przyzwyczajeń i naszego postrzegania rzeczywistości związanego z tym, że wyrośliśmy wszyscy jednak w kulturze patriarchalnej, która w naszych umysłach wdrukowała to, że to, co męskie, jest bardziej prestiżowe i bardziej konotuje z władzą, z wykształceniem, z byciem bardziej przygotowanym merytorycznie do wykonywania danego zawodu. Proszę zauważyć, że nawet kobiety, które wykonują takie tradycyjnie kobiece zawody, czy też zawody sfeminizowane, jak na przykład zawód nauczycielki, lubią o sobie mówić niektóre z nich nauczyciele. Jestem nauczycielem matematyki, nie nauczycielką.
Albo nie dyrektorką, a panią dyrektor.
Tak, tak. I tak samo można zauważyć, że to się zmienia z etapem edukacji, tak? Czyli nauczycielka to w podstawówce, w szkole podstawowej, w liceum, technikum jeszcze, w szkole wyższej, tak, na uczelni, to już jest nauczyciel akademicki.
A no tak,
i
nie nauczycielka
w ustawie
akademicka.
Mamy taki zapis. Nauczyciel akademicki w ciąży lub karmiący piersią. To nie jest zapis, który miał na celu uwrażliwienie na potrzeby osób transpłciowych. To nie o to chodziło.
No to faktycznie są też dokumenty, które nie nadążają za zmianą czasów i za zmianą tego języka, który jest naturalnym etapem. A do tego tematu wrócimy dosłownie za chwilę.
Supermocne.